Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Paweł Urbański, dyrektor Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami. Witam, Łukasz Brodzik, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zima minęła, przychodzi wiosna, już dość wysokie temperatury są. Jak wygląda stan dróg po zimie? I to pytanie do pana, czy mieszkańcy zgłaszają dużo usterek, wad na drogach, które mimo słabej tego roku zimy, jednak gdzieś pewnie się pojawiają, bo no nie oszukujmy się, dziury zawsze gdzieś wychodzą.
Jak co roku robimy taki pozimowy przegląd teraz stanu technicznego nawierzchni. Wszędzie tam, gdzie te uszkodzenia będą stanowiły zagrożenie, staramy się działać możliwie doraźnie, czyli zabezpieczamy te wszelkiego rodzaju ubytki masą na zimno, natomiast w tych miejscach, gdzie nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów, gromadzimy to w pewną pulę i później na zasadzie już takich bardziej kompleksowych działań polegających na zacięciu tych nawierzchni i uzupełnieniu masą na gorąco będziemy te wszystkie usterki starali się sukcesywnie usuwać. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że musimy to w tym roku ze względu na ilość trwających remontów robić logistycznie w sposób bardzo poukładany, ponieważ dodatkowe wprowadzanie tutaj jakichkolwiek utrudnień polegających na zawężaniu pasów ruchu będzie stanowiło duży problem i tak już przy niektórych odcinkach mocno zakorkowanych ulic.
No więc właśnie tu pojawia się też pytanie, bo te korki pojawiają się też w tych godzinach najbardziej obleganych szczytu. Czy pewnych rzeczy nie da się robić na przykład wieczorami, popołudniami, nocą, wręcz nawet? Czy to jest dużo większy koszt dla miasta, czy po prostu firmy tak nie pracują? Jakby to można...
No niestety nie ma tutaj takich możliwości. Po pierwsze trzeba pamiętać, że to są w wielu przypadkach roboty dosyć precyzyjne, wymagające bardzo dobrego oświetlenia placu budowy i nie można sobie pozwolić na to, żeby tego typu prace były wykonywane w godzinach nocnych. To jest po pierwsze. Po drugie, część tych prac to są prace, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, więc gdyby tutaj roboty hałaśliwe były prowadzone w godzinach nocnych, no to na pewno mieszkańcy, którzy funkcjonują w tym rejonie, no mocno by odczuli problemy. Ja przypomnę, że myśmy do tej pory chyba dwukrotnie korzystali z takiego rozwiązania i to tylko jednodniowego, a i tak mieliśmy protesty ze strony mieszkańców, że takie prace w godzinach nocnych są wykonywane.
Wczoraj rozpoczął się remont wiaduktu przy ulicy Batorego. Trwa remont ulicy Dworcowej, budowa centrum przesiadkowego. Ta część miasta, oczywiście jeszcze trasa aglomeracyjna Rondo, ta część miasta w pewien sposób uległa wyłączeniu z ruchu komunikacyjnego, czy nawet niektórzy to nazywają już paraliżem. I pytanie w związku z tym, czy to wszystko musiało dziać się naraz? Ja jeszcze tak wracam myślami do tego, że zapowiedzi były, że one będą, te remonty, rozpoczynane jeszcze w fazie, gdy była remontowana ulica Westerplatte, bohaterów Westerplatte. I teraz pytanie, czy na szczęście tak się nie stało, nad czym, z czego się cieszę, natomiast pytanie o to, czy nie można tego jakoś w kolejności ubrać jakieś, coś zrobić i na końcu sfiniszować odbiór.
Ja myślę, że trzeba sobie zasadniczo odpowiedzieć na jedno pytanie. Gdybyśmy dzisiaj te wszystkie inwestycje, które w tej chwili się dzieją w rejonie centrum przesiadkowego, ulicy Dworcowej, ulicy Batorego, samego wiaduktu Batorego, podzielili każdą z tych inwestycji na odrębne zadanie i starali się je robić tak, aby się na siebie wzajemnie nie nakładały, no to ten rejon miasta byłby najprawdopodobniej sparaliżowany przez okres ponad 3 lat. Mhm. Natomiast dzisiaj ta kumulacja, myślę, że to jest czas do końca roku i w tym rejonie miasta sprawy komunikacyjne powinny zostać prawie że rozwiązane, chociażby z tego względu, że dzisiaj przy zamknięciu wiaduktu na ulicy Batorego będzie za moment remontowane rondo na połączeniu ulicy Batorego Dworcowej i nowo budowanej aglomeracyjnej, więc to są rzeczy, które pod względem logistycznym przy nałożeniu się na siebie na pewno ograniczają czasy zamknięcia i to zamknięcie w jednym czasie wyłącza te same ulice, natomiast jakbyśmy to rozdzielili na etapy, to i tak przy zamknięciu wiaduktu na Batorego, gdyby się skończył remont, a za chwilę trzeba byłoby remontować rondo i ponownie zamykać na kilka miesięcy to rondo, no to podejrzewam, że kierowcy chyba byliby bardziej zirytowani niż są w tej chwili.
No tak, no to jest racja. Natomiast pytanie o trasę aglomeracyjną, której remont zapowiadano, czy budowę zapowiadano już wielokrotnie i przekładano z roku na rok. Czy ten etap nie mógł już być wykonany do tej pory, dotychczas?
Znaczy, proszę państwa,
czy to jest, nie jest tak, że teraz wybory i robimy wszystko pod wybory?
Ja myślę, że nikt by nie chciał mieć takiej kumulacji inwestycji, jak mamy w tej chwili w urzędzie i u mnie w departamencie. To też nie jest na pewno takie rozwiązanie. Nie dążymy do tego, żeby to kumulować na siłę. Pewnie byśmy chcieli to jakoś etapowo rozkładać, ale względy proceduralne to są też te elementy, które niejednokrotnie wpływają na czas rozpoczęcia danej inwestycji. Uzyskiwanie odpowiednich uzgodnień, zezwoleń, odstępstw w ministerstwie, później problemy, które się pojawiają już w trakcie samej inwestycji, a co przy inwestycjach remontowych praktycznie zawsze ma miejsce, no to są te elementy, które niestety powodują, że dana inwestycja troszeczkę przesuwa się w czasie i bardzo trudno jest jednoznacznie określić datę zakończenia, czy też rozpoczęcia takiej inwestycji.
Czy to nie spowoduje w takim razie paraliżu wydziału? Bo jeśli prowadzicie te inwestycje drogowe, inwestycje rewitalizacyjne, parkingi i tak dalej, każde jak gdyby z różnej działki, z różnego zakresu też prac, ale też pochłaniające wiele energii do tego, żeby to dobrze przypilnować i skontrolować, czy uda się uniknąć fuszerek w takim razie?
Robimy co możemy. No tutaj trudno jest, żebyśmy my też nad wszystkim panowali, po to mamy nadzory zewnętrzne, które tutaj są wyłaniane przy tych inwestycjach, które są szczególnie dofinansowywane ze środków zewnętrznych, bo tam jest taki wymóg, że ten nadzór zewnętrzny być musi. Natomiast jest gro takich pomniejszych zadań, które też musimy realizować. Na pewno będzie trudno zrealizować wszystkie zadania w 100% od tych najmniejszych, skończywszy na tych dużych, trwających już inwestycjach. Bo przypomnę, że chociażby dzisiaj zadania z budżetu obywatelskiego, które były zgłoszone w roku chociażby ubiegłym, trwają jeszcze procedury projektowe ze względu na bardzo długie okresy uzgodnień czy wydania warunków przez poszczególnych gestorów sieci. W niektórych jednostkach czekamy na uzgodnienia nawet 8 miesięcy.
Czyli budżet obywatelski niektóre się nie doczeka nawet przyszłego roku.
Znaczy się, ja nie mówię, że się nie doczeka. To są zadania, które są w tej chwili na przykład w fazie projektowej. Gro zadań udało się już zrealizować. Część kończy się faza projektowa. Natomiast no, to, co podkreślałem wcześniej i podkreślę również teraz, że wszystkie te zadania, które wymagają przygotowania dokumentacji projektowej, to są to zadania, których praktycznie w okresie jednego roku nie da się zrealizować. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się jeszcze elementy tak zwanej specustawy drogowej, wymagające no, pewnych specyficznych tutaj procedur, no to jest rok czasu, czy około roku czasu na przygotowanie dokumentacji, a drugi rok trzeba liczyć dopiero na ewentualną realizację zadania.
Centrum przesiadkowe ma powstać, ale jeszcze nie widać, aby tam coś działo się. Jak to wygląda czasowo? Jak pan to przewiduje?
Bardzo mocno się dzieje. Ja już od 2 dni obserwuję tam bardzo wzmożony ruch. Są robione prace rozbiórkowe. Zostały już rozebrane po części schody, które do tej pory łączyły wiadukt z ulicą Bema.
One wrócą? Że tak powiem, ktoś, kto mieszka w tej części miasta, chciałby się dostać do tych właściwie centrów komunikacyjnych, które tam będą.
Wrócą schody, dodatkowo będzie winda. Specjalny łącznik będzie prowadził do tych schodów i do windy, także tutaj uspokajam wszystkich, że ta komunikacja zostanie zachowana. Dodam jeszcze tylko, że trwa przecież cały czas dokończenie budowy przejścia pod torami, zatem będzie dodatkowy element spinający komunikacyjnie te dwie części miasta, zatem też w niedługim czasie będzie można korzystać również z tego przejścia pod peronami na dworcu PKP.
Finał tych inwestycji na kiedy planowany?
No ja bardzo zawsze tak spokojnie podchodzę i ostrożnie do terminów zakończeń. Cały czas tutaj podkreślam, że to jest raczej końcówka tego roku, tak aby pozałatwiać wszystkie sprawy odbiorowe, formalne, związane z tymi inwestycjami. No też trzeba podkreślić i bynajmniej w ostatnim okresie obserwujemy to, że pierwsze dni, kiedy wprowadzane są pewne utrudnienia w ruchu, kierowcy zawsze mają troszeczkę problemów. Później każdy znajduje sobie optymalną ścieżkę dojazdu do swojego punktu i ten ruch zaczyna się rozkładać jednocześnie na kilka ulic, ale też przypomnę, że chociażby ten wiadukt Batorego, o którym pan wspomniał na samym początku, no to jest inwestycja, która tutaj ma zwiększyć płynność ruchu pod tym wiaduktem ze względu na wprowadzenie takiej konstrukcji, które zwiększy światło tego wiaduktu, spowoduje wprowadzenie dwóch jezdni, chodników po dwóch stronach, więc to powinien być też ten element, który tutaj umożliwi większy przepływ pojazdów. Będą też mogły przejechać auta o nieco większej wysokości, ze względu na to, że jesteśmy jeszcze na etapie przygotowania projektu przebudowy tego krótkiego odcinka ulicy Batorego poprzez zwiększenie skrajni tego wiaduktu.
Proszę powiedzieć, pan jako osoba, która od lat zajmuje się inwestycjami, czy państwa departament również, planując w ogóle ruch w mieście, urbanistykę, sprawy związane z komunikacją, jakie są plany w ogóle miasta na to, żeby sprostać temu, co przed nami, czyli coraz większy ruch samochodów, coraz więcej ludzi napływających do Zielonej Góry, też budowane coraz większe osiedla. I pytanie, czy miasto przewiduje, że trzeba będzie pewne rozwiązania zmieniać, uściślać, zwiększać pewne przepustowości oprócz trasy aglomeracyjnej. Są też wąskie gardła, takie jak chociażby ten wiadukt, jak ulica Chrobrego, gdzie ludzie zjeżdżają z strony Sulechowa dwoma pasami, wjeżdżają w jeden i korkuje się to miasto totalnie. Czy są jakieś przewidywane rozwiązania, nie wiem, estakady, tunele, cokolwiek, co usprawni tego typu miejsca?
Wydaje mi się, że trzeba troszeczkę też obserwować to, co się dzieje w innych miastach i nie ma co ukrywać, że coraz więcej miast przychyla się tutaj do formuły tak zwanej park and ride, czyli zatrzymywanie tych kierowców napływowych do dużych miast i oferowanie im komunikacji miejskiej jako tego środka, który pozwoli im się w miarę sprawnie wewnątrz miasta przemieścić, chociażby z tego względu, że nie są to inwestycje aż tak mocno kosztowne w stosunku do wspomnianych tutaj estakad czy tuneli, bo przypomnę, że tylko sama estakada, na którą kiedyś powstała koncepcja w miejscu obecnego ronda PCK, no to był koszt na poziomie około 120 milionów złotych, więc to pokazuje, jakie byłyby koszty rozwiązania, ale i tak tylko jednego skrzyżowania, gdzie za moment sąsiednie skrzyżowania z ulicą Łużycką, ulicą 1 Maja, czy patrząc w drugą stronę z ulicą Energetyków, no powodowałyby to, że to usprawnienie by nastąpiło tylko na bardzo krótkim odcinku.
Paweł Urbański, dyrektor Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.